Indochiny. Nazwa regionu w Azji Południowo-Wschodniej obejmującego obszar dawnych Indochin francuskich, a współcześnie państwa Laos, Kambodża i Wietnam na Półwyspie Indochińskim. Pan Paweł Niemczak jest fotografem, fotografikiem, członkiem Klubu Fotografii Uniwersytetu III wieku Uniwersytetu Rzeszowskiego, zafascynowany Indochinami. Witam pana serdecznie.
Dzień dobry, witam panią redaktor serdecznie, witam słuchających. Dzień dobry. To od dawna wymarzone miejsce do zwiedzenia i rok temu, no prawie rok temu, bo w marcu ubiegłego roku udało się marzenie zrealizować. Udaliśmy się na wycieczkę właśnie, żeby zwiedzić Indochiny. Takiego miejsca na mapie trudno znaleźć, bo jest to zespół kilku państw, które zostały w ten sposób określone. I zwiedzaliśmy właśnie Kambodżę, Laos i Wietnam, głównie Wietnam. I zapoznaliśmy się z kulturą, z religią, z kuchnią przede wszystkim, no i naturą, przyrodą. I było to piękne miejsce, piękny czas, teraz do wspomnień.
Czy to są kraje podobne, czy zupełnie inne?
Właśnie ja to połączyłem, opowiadając o tej wycieczce, o tej wyprawie, w jedno miejsce. Określam go jako Indochiny, bo jeżdżąc z jednego państwa do drugiego, oprócz tego, że się no, fizycznie przekraczało granicę, i to granicę nieunijną oczywiście, w związku z czym były odprawy takie, jakie żeśmy już zapomnieli w Europie. Ja to określiłem jako jedno, kulturowo, religijnie i kulinarnie, przyroda bardzo podobna, jako jedno wspólne miejsce. Świątynie przede wszystkim połączyły, religia głównie, dla mnie, dla moich oczu, że to jest bardzo podobny region.
Wyobrażam sobie, że przyroda musi być też piękna.
Tak, jest to bardzo, bardzo ciepły kraj. Myśmy byli w marcu. To był upalny czas, z tym, że właśnie to był końcówka sezonu turystycznego na zwiedzanie tej części Azji, dlatego że niedługo, za tydzień, dwa, może trzy, ja nie sprawdziłem kiedy, nadchodzi pora deszczowa. Myśmy już byli, kiedy była podwyższona wilgotność, w związku z tym zwiedzając, szczególnie będąc na morzu, na wodzie, widać było zamglenia, które powodowały bardzo ładne widoki, a dla mnie, osoby fotografującej, były to raj dla oczu, dlatego że pięknie plany się oddzielały. Widziałem też zdjęcia, słyszałem wspomnienia przyjaciółki, która była niedługo wcześniej, kiedy jeszcze przejrzystość powietrza była pełna i zupełnie inne widoki miała, też piękne, ale inne.
Raj dla fotografika, fotografów. Jakie zdjęcia powstały?
No, pierwsze zdjęcia to chyba od tego, żeśmy zaczęli zwiedzanie świątyń, i pierwsze świątynie zrobiły bardzo duże wrażenie, świątynie buddyjskie, bo takie tam dominuje wyznanie, i do tych świątyń w dość ciekawy sposób, przynajmniej dla nas Europejczyków, się wchodzi, bo buty zostawia się przed wejściem do świątyni. Do świątyni się wchodzi przez bardzo wysoki próg. Rzekomo ten próg służy, żeby złe bóstwa się nie dostały, a może i węże, bo i tak nam wspominano. W środku jest Budda lub kilka postaci Buddy. Nie wiem, czy tak się wymawiam, liczbę mnogą. I ciekawa atmosfera panuje, bo wyznawcy bardzo liczni, którzy się modlą w wielkim skupieniu, najczęściej na kolanach, i w skupieniu się modlą, zostawiają dary w świątyni. Dary polegają na tym, że pozostawiają produkty spożywcze dla mnichów. One są głównie przeznaczone, ale też, co było dla mnie troszkę szokującym, że zostawiają banknoty, które z daleka wyglądają bardzo przyzwoicie, że tak powiem. A te banknoty można sobie kupić przed świątynią, są sprzedawane jako, trudno to nazwać w ogóle, to nie są falsyfikaty. Są to banknoty, które służą tylko i wyłącznie do takiego pokazania. Kupuje się to za niewielkie pieniążki i właśnie nas pani przewodniczka uczuliła, żeby nie sprawdzać, czy są prawdziwe, bo nie są prawdziwe, żeby nie zachęcać właśnie do próby przejęcia, bo to nie o to chodzi. Na pewno by to było nieeleganckie, kłopotliwe.
Ale co robi się z tymi banknotami, skoro one są bezużyteczne?
Właśnie tego też się nie dowiedziałem. Dla mnie to było bardzo dziwne. To było oszukiwanie bóstwa, bo trudno o bogach tam mówić, bo oni Buddę uznają za bóstwo. to z hinduistycznej religii się tam taka odnoga religijna wywiązała.
Ludzie, zdjęcia pokazują również mieszkańców tamtej ziemi.
Tak, fotografowałem ludzi i ludzie się chętnie fotografują. W świątyniach są mnisi, no w różnym wieku, dużo jest młodych ubranych w charakterystyczne pomarańczowe stroje. I byłem mocno zdziwiony, bo ci ludzie bardzo chętnie się fotografowali, bo ja robiąc zdjęcia w różnych rejonach świata, z różnymi reakcjami się spotykałem. Ludzie się fotografowali najczęściej niechętnie, a czasem wprost zabraniali, a tu zachęcali prawie, że do robienia zdjęć. Mnisi jak zauważyli, jak się coś próbuje sfotografować go na początku podstępnie, potem wiedziałem, że nie ma co kombinować, sami się chętnie ustawiali do zdjęć, pozowali i takich zdjęć mam wiele. Jeśli chodzi o fotografowanie ludzi, to też ludzie na ulicy fotografowałem. Ludzie, którzy no, ciężko pracują cały dzień, ludzie biedni, a szczególnie wieczorem kontakt z tymi ludźmi mieliśmy bliższy, dlatego że ulice miast, dużych miast, bo w takich żeśmy nocowali, ruch uliczny został zamknięty i wyjeżdżały takie kramiki, straganiki, które ktoś przywiózł na dwóch kółkach, przyciągnął ręcznie albo jakimś motorkiem, jakaś kuchnia z gazowym palnikiem. Przygotowywali ci ludzie bardzo smaczne, ciekawe, oryginalne wschodnie posiłki. Głównie to z mąki ryżowej, makaron robiony, ryż w dużych ilościach, jarzyny. Pyszne zupki były robione, z tym, że początki były takie, że warunki sanitarne wydawały mi się przerażające, żeby w ogóle
spróbować tego,
żeby zacząć w ogóle w jakiś sposób przystąpić do konsumpcji. Ale jakoś tak ludzie zajadali ze smakiem, opór minął dość szybko i potem nie mieliśmy żadnych oporów, żeby korzystać z takich bardzo dziwnych gar kuchni, jak ja to nazywam. No śmieszne było też mycie naczyń, bo jak talerz był użyty przez klienta, to został przepłukany szklanką wody, wytarty szmatą i następny klient korzystał z tego. Nie wyglądało to apetycznie, ale nikt ze znajomych, którzy korzystali, a prawie wszyscy korzystali, nie miał problemów żołądkowych. Można było się troszkę zabezpieczyć różnymi środkami takimi, które można było nabyć z procentami, są oczywiście w rozsądnych ilościach, to było zalecane nawet, żeby dezynfekować przewód pokarmowy. Jeszcze raz podkreślam, w rozsądnych ilościach. I tak się stało.
Zwiedzili Państwo również Muzeum Wojny. Tej wojny, o której my mówimy, że to jest wojna wietnamska, a Wietnamczycy mówią, że to jest wojna amerykańska.
Tak, to był okrutny czas dla Wietnamczyków, kiedy partyzantka Wietkongu zaczęła walczyć z armią amerykańską, która potężnymi siłami dysponowała. I byliśmy w miejscu, w którym Wietkong, to znaczy partyzanci Wietkongu, mieli dość duże skupisko swoje zamieszkania, z tym, że w sposób specyficzny, bo mieszkali pod ziemią i pod tą ziemią całe dni spędzali. W związku z tym musieli tam przygotowywać posiłki, były tam pomieszczenia, normalne życie tam było. Ale życie wymaga, no chociaż zwrócę uwagę, jak się posiłki gotuje, no to coś trzeba spalić i ten dym musi się wypuścić. I żeby ten dym w jakiś sposób maskować, to Wietnamczycy to robili podczas porannych mgieł, żeby zmylić poszukujących partyzantów. I Amerykanie też sposób znaleźli na to, z psami chodzili, pies rozróżnił dym od mgły i zaczęły się troszkę kłopoty. Ale też poprawili sobie sposób wypuszczania tego dymu, bo robili takie dla mnie dziwne rzeczy, bo jak było palenisko, to były 2-3 komory puste, nieużywane, przez które ten dym przechodził i zapach rzekomo tego dymu był już na tyle mało skuteczny, że udawało się zamaskować miejsce, w którym są partyzanci pod
dymem. Psy już nie wyczuły tego zapachu.
Psy już właśnie nie wyczuły.
A jak wyglądało to muzeum? To było muzeum ze zdjęciami, czy raczej z pamiątkami użytecznymi?
Znaczy było jedno i drugie, zdjęć było dużo. Zdjęć było dużo związanych z okresem powojennym bardziej, a z okresu wojny to było dużo broni, dużo pamiątek związanych z walką właśnie, czym walczyli Wietnamczycy i jaką bronią dysponowali Amerykanie. Z tym, że broń, którą dysponowali Wietnamczycy, to nie była broń jakaś złożona, jakieś samoróbki, pułapki. To może podzielę to muzeum na dwie części, bo była część polowa, na której żeśmy widzieli pułapki zestawiane na chodzących po ziemi, czyli Wietnamczycy zastawiali na wojsko amerykańskie, znając miejsca tych pułapek, unikali oczywiście. Były to okrutne pułapki, bo to były zapadnie, na które ktoś nieświadomie nadepnął, wpadał do tego, to jeszcze nic, ale tam różne ostrza się uruchamiały, które skazywały tego delikwenta na okrutną śmierć. No i tam też żeśmy zwiedzali miejsca, w których można było wejść do kanału, w którym się przemieszczali Wietnamczycy. Może ja jeszcze wspomnę, że Wietnamczycy mają bardzo niską posturę, szczupli są ogólnie, wąscy w ramionach i w biodrach. I zrobili te przejścia specjalnie w taki sposób, znaczy ekonomia tego wymagała, po co wysiłek większy, żeby Wietnamczyk przeszedł. Amerykanie, no niestety dla nich, oczywiście dla Amerykanów, mają większe zdecydowanie gabaryty i nie mieścili się w tych kanałach. I zdarzało się tak, że taki Amerykanin, który tam pozornie wytropił, znalazł kanał, próbował wchodzić, no to albo utknął w tym i miał problem się wycofać z tego, albo trafiał na następne pułapki, które Wietnamczycy zostawili. Ale też się Amerykanie zabezpieczyli przed tym i takiego, który się odważył wejść, a mało takich było, za nogi miał sznur przywiązany i był asekurowany. W razie kłopotu był po prostu wyciągany, bo Amerykanie nie zostawiają poległych. Taki jest zwyczaj w armii amerykańskiej. A jeśli chodzi o muzeum teraz pod dachem, to tam były tam pamiątki, ale były też ciekawe zdjęcia. Między innymi było też przejmujące zdjęcie w oryginale podarowane przez fotografa, reportera wojennego, które się prawdopodobnie, dużo osób tak twierdzi, przyczyniło do zakończenia wojny wietnamskiej. Napalm Girl się nazywa to zdjęcie po angielsku, taki tytuł ma. Jest to dziewczynka naga, która biegnie w kierunku reportera, za nią chyba chłopiec jeszcze biegnie, a wokół są żołnierze z karabinami. Jest to zdjęcie zrobione po ataku napalmem Amerykanów na wioskę wietnamską i ta dziewczynka na oko siedmioletnia no, uzyskała na szczęście pomoc od tych Amerykanów, do których dotarła, czyli w okolicach tego reportera się znalazła. I to zdjęcie właśnie w oryginale jest zawieszone, jest tam właśnie podziękowanie za to. I problem też taki się zrobił, że to zdjęcie zostało ostatnio, ciekawe, że po 50 paru latach zostało zakwestionowane autorstwo tego, a nie zostało potwierdzone ostatecznie, kto jest autorem z tego zdjęcia, bo reporter wojenny, który wykonywał te zdjęcia, spakował paczkę filmów i wysłał chyba do Stanów albo do Europy, tam gdzie miała redakcja opracować te zdjęcia, wziął rolkę filmów od kogoś, kto z nim współpracował i to w jednym worku poszło. Wtedy nie było jeszcze możliwości szybkiej komunikacji i to wszystko poszło w świat, do prasy, do mediów, jak to się teraz mówi, z podpisem autora, który tą paczkę podpisał. Nie wiem, jak ten spór się rozstrzygnął, krótka rozmowa była na ten temat, ale to rok temu chyba ten, może nie tyle konflikt, co ta wątpliwość wyniknęła.
Byli Państwo też w Kambodży, a Kambodża to kraj, który zapamiętaliśmy z działalności Pol Pota, Czerwonych Kmerów.
Tak, było to przerażające dla mnie miejsce, bo byliśmy w muzeum. Muzeum było zorganizowane w więzieniu. Więzienie było okrutnie, prymitywnie zorganizowane i na miejscu też dowiedzieliśmy się, w jaki sposób doszło do tych strasznych zbrodni. No, Pol Pot 20-25% ludności zlikwidował i to swoich ludzi. Człowiek, który został wykształcony, pozornie powinien mieć jakieś ludzkie odruchy, których zupełnie nie posiadał, a likwidował ludzi według niego niepotrzebnych. Pierwszą rzeczą było, jak ktoś nosił okulary, to znaczy, że nie produkuje żywności do zlikwidowania i w ten sposób zlikwidowano ludzi, którzy byli prawnikami, którzy byli lekarzami, którzy na ekonomii się znali. Zostali tylko ludzie, którzy byli do produkcji rolnej potrzebni. No były to okrutne czasy, bo rozstrzeliwano ludzi, więziono ludzi, a ze względu na biedę, która zaczęła panować, to w sposób tak, każda śmierć jest okrutna, ale ustawiano ludzi tak, żeby jednym pociskiem kilku zabić. Dzieci rozbijano za nogi o ścianę nawet, przynajmniej takie historie tam nam przewodnik opowiadał. Wierzyć się nie chce, że do takich zbrodni doszło. I to nie 1000 czy 200 lat temu, to są lata 70. ubiegłego wieku, końcówka nawet. Także to są czasy świeże. Wśród ludzi tak jak wcześniej wspomniałem, w Wietnamie, tak teraz mówimy o Kambodży, wiele osób ucierpiało na tyle, że kalek jest bardzo dużo i w Wietnamie, i w Kambodży szczególnie. Są to kraje socjalistyczne, mówią, że komunistyczne, a opieka, jeśli chodzi o emerytalne zaopatrzenie, jest bardzo mizerna. Ci ludzie w większości muszą na siebie liczyć. Jeśli sami o siebie nie zadbali wcześniej, to muszą pracować albo do końca życia, albo liczyć na członków rodziny. A ci ludzie, którzy na wojnie wietnamskiej, amerykańskiej dla nich ucierpieli, albo na zbrodniach Pol Pota, to muszą po prostu żebrać. Widać dużo ludzi, szczególnie w Wietnamie, którzy w wieku takim proporcjonalnym do okresu wojny, można wyliczyć, że tą wojnę wietnamską przeżyli i najwięcej, może nie najwięcej, ale bardzo ucierpieli ludzie, kiedy Amerykanie zastosowali Orange Agent do likwidacji zieleni po to, żeby partyzantów w lasach wytropić. Rozpylali ten środek nad terenami zielonymi, nad lasami i cała roślinność ginęła i w ten sposób usiłowali wypatrzyć przemykających się partyzantów. Ale w ten sposób zrobili wiele zbrodni, bo ten agent działał też bardzo destrukcyjnie na organizm człowieka. Ludzie umierali albo się chorowali intensywnie, a poza tym jest dużo urodzonych dzieci, których matki były skażone w czasie ciąży właśnie tym agentem. Kalekami się urodziły, zniekształcone płody. W tym Muzeum Wojny w Wietnamie to był makabryczny widok. Były w słoikach płody zniekształcone ludzkie na skutek działania tego Orange Agentu, który takie szkody na organizmach poczynił. Poza tym nie tylko lasy ucierpiały, które miały ucierpieć, żeby pomóc Amerykanom, ale plantacje kawy i kauczuku, które były ważnym elementem eksportu, produkcji eksportu w Wietnamie. Pieprz to bardziej Kambodża, ale wszystkie te kraje uprawiają te dwa produkty, jeśli chodzi o pieprz i kawę. Wietnam słynie. Byłem zaskoczony, jeśli chodzi o kawę właśnie. Raz, że kawa była tak pyszna jak nigdzie, to jeszcze, że Wietnam jest drugim na świecie producentem kawy. To było dla mnie zaskoczenie, bo wiedziałem, że Brazylia, ale drugiego wielkością producenta nie znałem, poznałem.
Które ze zdjęć, które powstały w Indochinach, uważa pan za swoje największe osiągnięcia?
Nieprzygotowany jestem na taką odpowiedź, bo około 2000 zdjęć w tych trzech krajach zrobiłem. 2 tygodnie żeśmy tam przebywali. Ja bym to podzielił na zdjęcia ludzi i przyrody. Jeśli chodzi o przyrodę, o miejsca, to Angkor Wat w Kambodży, które kilkaset lat temu było miejscami kultu, potem było zapomniane. Przyroda to przejęła i nie tak dawno, kilkadziesiąt chyba lat temu, około 100 lat temu, zostało to odkryte, odkopane, udostępnione. Drugie miejsce to takie współczesne świątynie, jeśli chodzi o fotograficzne takie wrażenia, uzupełnione wizerunkami mnichów. To były takie bardzo przyjemne miejsca. Było też piękne miejsce w Wietnamie, początek naszego zwiedzania, Zatoka Halong, na listę dziedzictwa narodowego zapisana. Jest to przepiękna zatoka, z której wystają skałki. Pływa się tam stateczkiem takim na kilkadziesiąt osób. Turystów się tam przemieszcza między tymi fajnymi, urokliwymi miejscami. Mgiełka nam świetnie pomagała, mnie przynajmniej pomagała w robieniu zdjęć. I dużo takich właśnie zdjęć zrobiłem z tymi szczytami. Kiedyś gór, a teraz wysepek. I perspektywa powietrzna bardzo ładnie to podkreśliła. Z tych przykrych zdjęć bardziej to by mi się przypominały zdjęcia właśnie z Muzeum Amerykańskiej, w tym wypadku wojny, i z Muzeum Pol Pota. O tym nie wolno zapomnieć, ale nie chciałoby się o tym pamiętać. Znaczy powinno się pamiętać, ale to nie jest dobre wspomnienie. Myśmy pod koniec pobytu podjechali sobie na koniec południowy półwysep wietnamski i tam żeśmy się przemieścili najdłuższą kolejką linową, 8 kilometrów, nad zatoką i stamtąd też najciekawsze, bardzo ciekawe zdjęcia moim zdaniem zrobiłem. Mnóstwo łodzi zacumowanych w zatoce, łodzi rybackie, łodzie, nie wiem jakiego przeznaczenia, tak z góry wyglądało, bo myśmy w tej kolejce gondolowej byli dość wysoko zawieszeni, wyglądały jak mieszkalne takie, z tym, że to nie były luksusowe pałace dla bogatych, tylko tak by wyglądały, jakby biedni ludzie tam sobie mieszkali. I były też takie baseny, jak gdyby wygrodzone w zatoce, w której prawdopodobnie może małże, może jakieś ryby, jakaś hodowla była morska. Trudno mi to z góry było ocenić, ale widoki były, no z góry, to nieziemskie jednak.
Nieziemskie widoki. Proszę pana, czy zastanawiał się pan nad zorganizowaniem takiej wystawy, która byłaby dostępna szerszemu gronu publiczności?
Tak, mam to w planie, z tym, że dość dużo miejsc, które zwiedziłem i zastanawiałem się, co pokazać na takiej wystawie, bo pokazać wszystko nie da się. Dlatego ja sobie pomyślałem, że zrobię 2-3 mniejsze wystawy. Jedne to będą wychwalały walory przyrody, drugie miejsca to będą religijne, a trzecie to bym pokazał, jak ludzie żyją, bo takich zdjęć mam dużo, bo jak wspomniałem, no szczególnie to kulinarne życie przybliżyło nas do sprzedających i miałem śmiałość podejść blisko, robić zdjęcia, kupując coś albo przynajmniej próbując kupić. Także mam dużo zdjęć ludzi, którzy sprzedają jakieś smażone pająki, szarańcze czy inne dziwne dla nas produkty spożywcze. Ciekawie to wyglądało i naprawdę na zdjęciach robi to przynajmniej, pomimo że widziałam to na żywo, na zdjęciach też robi to wrażenie.
Pan Paweł Niemczak, fotograf, fotografik, członek Klubu Fotografii Uniwersytetu Trzeciego Wieku Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję za spotkanie.